Chwała Panu Bogu. Jakiś czas temu, bracia i siostry, podzieliłem się z Wami takim tematem dotyczącym naszej mowy, tego, co z niej wynika, tego, ile grzechów człowiek może czynić swoimi ustami. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, bo trochę się to rozciągnęło. Myślałem, że w krótszym okresie, natomiast dwoma częściami już się podzieliłem. Pozostała mi trzecia, więc chciałbym dokończyć, żeby nie być też dłużnym i nie pozostawić takiego otwartego tematu. Wyjściowym wersetem tych rozważań dotyczących języka było słowo z przypowieści Salomona, które mówi właśnie, że śmierć i życie są w mocy języka. Rozważaliśmy też fragment z listu Jakuba, który mówił o mocy języka, o tym, że kiedy człowiek ma problemy z utrzymaniem swojego ciała, w poskramieniu rząd swojego ciała, powinien zwrócić się do swojej mowy, przeanalizować swoją mowę. Tam Jakub tak wyraźnie pisze, że mowa człowieka bardzo mocno uzależniona jest, czy inaczej, poskramianie własnych rząd uzależnione jest od tego, czy człowiek potrafi właściwie posługiwać się swoją mową. No i jeszcze jedną rzecz, którą tam wówczas podzieliłem się, to właśnie taka forma skatalogowania. Ile grzechów jest wymienionych, nazwanych w Słowie Bożym, które człowiek może popełnić za pomocą języka. Ja ich naliczyłem 20 parę. Jak tak patrzę, jakbym chciał rozciągnąć pewne rzeczy, nie skupiać razem, to myślę, że i koło 30 różnych by się znalazło. 30, 20 paru, nie jest to aż tak istotne, ale ich cała masa, mnóstwo rzeczy, które człowiek wypowiada swoimi ustami i często może być nieświadomy nawet tego, że właśnie grzeszy, że dopuszcza się grzechu. Z jednej strony chce mieć czyste serce przed Bogiem, chodzić przed Bogiem w prawości, w takiej czystości i szczerości serca, a z drugiej może gdzieś ciążyć właśnie niewyznany grzech. Niewyznany grzech z różnych właśnie przyczyn, powodów, a może tego właśnie, że nawet czyniony gdzieś w takiej nieświadomości albo gdzieś tak przygaszone serce czy sumienie, które już nie wyrzuca właśnie pewnych rzeczy. A myślę, że warto się zastanowić jest nad tym i przeanalizować do końca tą listę. Myśmy omówili dotychczas tak 11, 12 w zasadzie, które przypomnę tylko z nazw, takimi hasłami. Było to kłamstwo, obmóstwo, osądzanie, potępianie, oszczerstwa, bluźnierstwo, złorzeczenie, przekleństwo, spory i sprzeczki, swary, kłótnie, krzyk, zdrada, nieprzyzwoite słowa. To są takie te rzeczy, które żeśmy dotychczas właśnie rozmawiali, na który temat, których żeśmy omawiali. I chciałbym tą listę dalej kontynuować, ale zanim to prosimy, abyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, który właśnie na temat wypowiadania się, na temat słów co nieco mówi. 36 werset 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiedział słowa następujące, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Niesamowicie mocne wyrażenie, niesamowicie mocne stwierdzenie Pana Jezusa. Ten werset 37, na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony albo na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Tak mówi wyraźnie Słowo Boże, więc zwróćmy uwagę, to, że my coś mówimy, to, że coś wypowiadamy, nie odbija się, nie jest tak, że pozostaje bez echa i tam na niebie zostaje zapisane i zakodowane, rozumiem, w ten sposób właśnie każde wypowiadane przez nas słowo. Mówi Pan Jezus w wersecie 36, powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że słowa nieużyteczne. Ile w naszym życiu ich bywa? Możemy się zastanowić i powinniśmy się nad tym zastanowić, czy nasza mowa jest taką właśnie, jaką Bóg chciałby widzieć, czy są elementy, które należałoby poprawić. Ja tak zaktualizowałem, kiedyś, dawno temu już dzieliłem się, ile człowiek wypowiada słów w ciągu dnia, czy w ciągu roku. Przyznam się, że też musiałem sobie odświeżyć te liczby, ale trafiłem na takie bardzo świeże badania z zeszłego roku, statystyki, które mówią o tym, że średnio kobieta dziennie wypowiada około 20 tysięcy słów. 20 tysięcy słów wypowiadanych przez kobiety. No mężczyźni, jak się zapewne domyślacie, trochę mniej mówią, a w zasadzie prawie 3 razy mniej, bo około 7 tysięcy. Nie wiem, czy to powiedzieć, że tylko, czy nie tylko, ale 7 tysięcy słów to też nie jest mało dziennie. Wiecie, jakie liczby to są w ciągu roku? 7 300 000 słów wypowiedzianych przez kobiety, a ponad 2,5 miliona słów wypowiedzianych przez mężczyzn. W czasie życia, które średnio tak patrząc biblijnie 70-80 lat trwa, to potrafimy wypowiedzieć kilkaset milionów różnych słów. To są liczby, które nie mieszczą się nam w głowie i nie potrafilibyśmy nawet doliczyć do takich wielkości, do takich wartości. Odnoszę się do Słowa Bożego. Mówi Pan Jezus, z każdego nieużytecznego słowa zdacie sprawę w dzień sądu. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że z każdego nieużytecznego słowa, więc te słowa nieużyteczne, one dokładnie są tam zapisywane i przechowywane, żeby później stanąć przed Bogiem i rozliczyć się i odpowiedzieć za te każde nieużyteczne słowo. Te nieużyteczne słowa to nie tylko te związane właśnie z grzechem, bo grzech jest grzechem i to jeszcze jest inna jak gdyby rzecz, ale też wiele takich słów niepotrzebnych i nieużytecznych, które pada, które nic nie wnoszą, albo niepotrzebne różne rzeczy. To tak myślę, że warto się... Ja zacząłem, analizując te słowa, doceniać wartość właśnie wypowiedzi i znaczenie wypowiedzi, moich osobistych wypowiedzi, to co mówię, do kogokolwiek się zwracam właśnie, jaką to ma wagę w świetle Słowa Bożego. Słowo Boże nie tylko uczy nas, jak nie powinniśmy mówić, co jest grzechem, co Bogu się nie podoba, jakie wypowiedzi się nie podobają, jaki Bóg nie akceptuje, ale też pokazuje Pan Bóg, jak zawsze, drugą stronę, jaka mowa być powinna i jak powinniśmy właśnie rozmawiać. I tym, bracia i siostry, chciałem się dzisiaj właśnie podzielić, więc kontynuując tą listę, chciałbym ją rozpocząć. Ja na każdy zacytowany, taki właśnie, każdy przytoczony, przywołany grzech popełniony z udziałem języka, kilka wersetów mam z uwagi na też nasze czasowe ograniczenia, to pozwolę sobie może po jednym wersecie przypomnieć, bo większość myślę, że znamy, może nie, też nie wszystkie, bo jeszcze ta lista pozostała, w zasadzie jesteśmy gdzieś ledwie w połowie, ale chciałbym przedstawić tak po prostu do końca. Skończyliśmy na zdradzie. Kolejną, jaką mam, to nieprzyzwoite słowa. Nieprzyzwoite słowa, brzydkie słowa, niektóre tłumaczenia mówią zepsute słowa, obraźliwe, wulgarne słowa czyniące zło, czyniące jakąś, doprowadzające do ruiny. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan na przykład w rozdziale 4, który dzisiaj był już cytowany, ale w innym, inny werset, ale czwarty rozdział listu do Efezjan, otwórzmy jeszcze i zwróćmy uwagę na werset 29, który mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Tak bardzo wyraźnie, jednoznacznie tutaj apostoł Paweł odnosi się, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Więc tą nieprzyzwoitość to myślę, że najlepiej jesteśmy w stanie właśnie i powinniśmy rozsądzić i ocenić, co jest właśnie tym nieprzyzwoitym, co jest nieprzyzwoitością. A kolejny właśnie grzech, taki z udziałem języka, to jest błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. To jest jako taki 12 punkt, mam go wymieniony. I w 5 rozdziale tego samego listu my czytamy w wersecie 4. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. To są rzeczy, które nie powinny wychodzić z ust ludzi wierzących, z ust ludzi świętych. Tak mówi Słowo Boże. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty. To jest takie właśnie wygłupianie się, robienie z siebie takiego klauna, pajaca, złe żarty, obraźliwe, takie sprośne. Na ten temat Słowo Boże mówi, to jest tak powszechne wkoło nas, gdzie się znajdujemy. Biblia mówi, że nie abyśmy w tym, nie abyśmy sami to mówili, ale żebyśmy nawet w tym właśnie nie uczestniczyli. Abyśmy nawet w tym nie uczestniczyli. Nie włączali się właśnie w tego rodzaju dyskusje, w tego rodzaju rozmowy, w tego rodzaju właśnie żarty. Więc mamy bardzo wyraźnie tutaj Słowie Bożym określone, też powtarzanie różnych głupstw, błaznowanie, to takie są też różne tłumaczenia, które mówią, że takie rzeczy z ust ludzi wierzących absolutnie nie powinny wychodzić, nie powinny mieć miejsca. Kolejna rzecz to jest przysięga. Kolejna rzecz to przysięga. To, co to jest przysięga? Myślę, każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, co na ten temat mówi Słowo Boże. zdajemy sobie sprawę, ale przypomnijmy sobie list Jakuba, na przykład 5 rozdział, werset 12 mówi nam, pisze Jakub tak: a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Mówi Słowo Boże. Pan Jezus też w Ewangelii Mateusza w swoim nauczaniu również o tym mówił, żeby właśnie nie przysięgać na nic, nie przysięgać, a mowa nasza niech będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, pochodzi od złego. Kiedy chcemy coś dodawać, uzupełniać, zaraz się pojawiają różne dodatkowe rzeczy, ubarwianie i te rzeczy, które już nie są właściwe, które nie są zasadne. Więc tutaj Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie również, abyśmy nie przysięgali, aby nie być pociągniętymi pod sąd. Kolejna rzecz, 14 grzech taki wypisany to szyderstwo. Szyderstwo to jest drwiący stosunek do czegoś lub do kogoś. To jest właśnie takie pogardliwe, nacechowane coś lekceważeniem, pogardą, naśmiewanie się w jakiś pewien sposób właśnie z kogoś. Na ten temat Słowo Boże mówi bardzo dużo. W psalmie pierwszym to znamy, myślę, na pamięć, gdzie jest napisane, że jest błogosławiony mąż, który nie siada w gronie szyderców. Który nie siada w gronie szyderców. Człowiek pozbawia się błogosławieństwa Bożego, kiedy zasiada w gronie szyderców, a co dopiero, kiedy tym szydercą właśnie pozostaje. Przypowieści Salomona, 24 rozdział. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, werset 9. Przeczytajmy tutaj, co mówi Słowo Boże. Zamysł głupca jest grzechem, a szyderca jest ohydą dla ludzi. Szyderstwo. Niestety też jest to dosyć powszechne i zauważalne. Łatwo się szydzi z kogoś, łatwo się z kogoś naśmiewać, łatwo kimś w taki sposób właśnie pogardzać, drwić, lekceważyć. No i to znajduje bardzo wielu zazwyczaj takich pochlebców. Zazwyczaj bardzo wielu znajduje zwolenników. Dla Bożych dzieci jest to rzecz niedozwolona. Słowo Boże na ten temat tak wyraźnie nam mówi. Kolejna rzecz, również myślę, że nie jest nam obca, taka jak szemranie. Kolejny grzech, który za pomocą języka, no nie inaczej da się go zrobić, nie inaczej da się go popełnić, jak za pomocą właśnie naszych ust i wypowiedzi. Co to jest szemranie? Ciche, ukryte narzekanie. Wyrażanie niezadowolenia to jest taki brak odwagi, aby o czymś powiedzieć wprost. To jest takie gdzieś tam rozchodzące się coś, na co Pan Bóg od początku, to dzieje Izraela, myślę, że znamy dobrze. I co z szemraniem się Izraela wiązało? Jakie były konsekwencje szemrania, tego ich ciągłego utyskiwania, tego właśnie narzekania? To, że jak Pan Bóg reagował na ich takie właśnie szemranie, to mówi Słowo bardzo, bardzo wiele. W liście do Filipian popatrzmy na dwa miejsca z Nowego Testamentu. Z kolei list do Filipian, 2 rozdział, 14 werset, mówi do nas, Bożych dzieci, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Bracia i siostry, więc Słowo Boże bardzo wyraźnie odnosi się dlatego do tych pewnych rzeczy, reguluje i pokazuje nam, jaki powinien być właśnie kierunek, jaki powinien być nasze nastawienie, jaka powinna być nasza mowa. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. A pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 10 werset, to jest bardzo wyraźne ostrzeżenie, bardzo wyraźne i naprawdę bardzo mocne słowo w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział i werset 10, gdzie czytamy: ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Odnosi się to oczywiście do tej historii starotestamentowych, ale tutaj apostoł Paweł przywołuje te właśnie momenty życia z życia narodu izraelskiego. Mówi: nie szemrajcie, Boży narodzie, nie szemrajcie, jak niektórzy szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Zwróćmy uwagę, jakie konsekwencje niosą ze sobą te grzechy. To się wydaje, tylko coś powiedziałem, to tylko język, to tylko moja mowa. To wydaje się, no nie robię, czasem człowiek ma takie przyzwyczajenie, no nie zrobiłem komuś krzywdy, nie okradłem, nie pobiłem i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, jak wyraźnie Słowo Boże mówi na temat języka, ile szkody można wyrządzić innym, i samemu sobie przede wszystkim. I dlatego ja przyznam, kiedy właśnie atak analizowałem, to naprawdę uważam, że tutaj jest bardzo wiele, bardzo drogocennych wskazówek, na które warto zwrócić uwagę, o których się tak na co dzień praktycznie nie myśli. Gdzieś się zapomina, gdzieś pozostają, albo wydaje się, że a to tylko coś tam było, coś się powiedziało, zaraz się zapomniało. No ale to wszystko przecież zostaje zapisane. To wszystko dalej pozostaje. Grzech jest zawsze grzechem. My wiemy, kiedy grzech zostaje przebaczony, prawda? Kiedy zostaje wyznany. No tak jest napisane w Słowie Bożym i tak praktykujemy. Grzech zostaje wyznany w momencie, kiedy przebaczony, przepraszam, kiedy zostaje wyznany. Kiedy żałujemy, kiedy chcemy się od niego odwrócić. Zakopywanie grzechów, przysypywanie ich, przykrywanie, to, że my nie uważamy tego za grzech, to nic nie znaczy, bo grzech nadal pozostaje grzechem. Jeśli Bóg coś nazwał grzechem, to to grzechem pozostaje, więc to jest bardzo niebezpieczna, uważam, sfera właśnie, ile można narobić zła swoimi wypowiedziami. Kolejna rzecz, 16, fałszywe świadectwo. Fałszywe świadectwo, czyli poświadczanie nieprawdy. Poświadczanie nieprawdy, Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Werset 19, tutaj wymienione są różne takie grzechy, które pochodzą z serca człowieka. To, co kala człowieka, mówi Pan Jezus, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Są to właśnie rzeczy, które kalają, które powodują to, że człowiek jest zanieczyszczony, to, że jego serce, przepraszam, jest zanieczyszczone. Kolejna rzecz, pochlebstwa. Pochlebstwo, czyli taka pochwała, żeby coś zyskać. Takie pochwalenie kogoś, żeby zyskać w jego oczach, kiedy do końca tak wcale się nie myśli, ani tak się nie uważa. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisał, że on nigdy nie posługiwał się pochlebstwami, żeby pozyskiwać sobie uczniów, żeby pozyskiwać sobie słuchaczy. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, piąty werset. Nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. A w Przypowieściach Salomona w 29 rozdziale możemy też o pochlebstwach coś przeczytać. 29 rozdział Przypowieści Salomona, werset 5 mówi: kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zostawia sidła na nogi. To właśnie pozorna jakaś korzyść, a tak naprawdę to są sidła. To jest uwiązanie kogoś. Przez co? Przez słowo pochlebstwa. No wydawałoby się pochlebstwo. No to mówię coś miłego, mówię coś dobrego i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie komuś zostawiam sidła na nogi. A jednocześnie zostawiam sidła. Nie jestem szczery. Nie jestem w tym taki prostolinijny. Mam jakiś w tym po prostu cel. Bardzo niedobra rzecz. Również do wyeliminowania. 18 punkt, który mam, to przezywanie innych, używanie obraźliwych nazw, wyzwisk, poniżanie drugiego człowieka. Pan Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza bardzo, bardzo wyraźnie mówił na ten temat. 5 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 22. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Tak mówi Pan Jezus. Bardzo wyraźne, bardzo jednoznaczne słowa. To słowo racha, tłumaczenie tego to między innymi pusta głowo, coś w takim właśnie rozumieniu takiego głupca, jakaś może inna, powiedzmy, odmiana, typ pusta głowo, no coś obraźliwego, taka obelga, nazwanie człowieka, drugiego człowieka, takimi obraźliwymi epitetami, właśnie jak samogłupcze. Ile razy się słyszy, prawda, kiedy ktoś wypowiada, że ty głupku, ty głupcze, nie zdając sobie zupełnie sprawy, jakie to rodzi konsekwencje w życiu właśnie duchowym. Nie zdając sobie sprawy, jakie to rodzi konsekwencje. Jak mówi Pan Jezus, że kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Komu by do głowy przyszło? Jak to mówią ludzie, za morderstwo jeszcze rozumiem, za jakieś tam takie inne rzeczy, ale za powiedzenie kogoś, nazwanie głupcze, pójść w ogień piekielny? Skąd? To wydaje się w ogóle niewspółmierne, prawda? To kara to tylko słowo. To nie tylko słowo. I właśnie tu się cała rzecz rozbija o to, że to nie są tylko słowa. Wypowiadamy słowa, ale to nie są tylko słowa. To wypowiadanie bez zastanowienia, wypowiadanie, mówienie po prostu, żeby mówić, albo wypowiadanie tych rzeczy, o których Biblia tak wyraźnie mówi, ono naprawdę ściąga ogromne konsekwencje. Ja niektóre właśnie tylko rzeczy, bracia i siostry, podkreślam, jak one mają ogromne znaczenie. Jedno ze współczesnych tłumaczeń mówi właśnie, kto podepcze godność bliźniego. Podeptać godność drugiego człowieka. Zwróćmy uwagę, jak Pan Bóg stara się chronić właśnie drugiego człowieka, niezależnie, czy on jest wierzący, czy on jest niewierzący. Ale żeby nie deptać godności drugiego człowieka. Nie deptać godności. Nie przezywać, nie wyzywać, nie używać obelżywych słów czy wyzwisk. To Biblia nam tego zabrania. Można się wypowiedzieć na różne tematy, można powiedzieć, co się myśli o danym czynie, ale nie dotykać właśnie tej godności człowieka. Może postąpił głupio, może postąpił niewłaściwie i tak dalej, ale to nie wchodźmy właśnie w nie swoje takie kompetencje i taką ocenę drugiego człowieka. To a zwłaszcza w takie epitety, o których tak wyraźnie Biblia mówi, tak wyraźnie właśnie tego zabrania. Jest jeszcze coś takiego jak, 19 punkt mam, obłudna, przewrotna mowa, nieszczera, taka zakłamana, podstępna, fałszywa, taka zahaczająca o taką dwulicowość, hipokryzję. No to są takie rzeczy w przypowieściach Salomona opisane w 3 rozdziale, na przykład 32 werset, który mówi o przewrotności i mówi w ten sposób. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Przewrotna mowa, niewłaściwa, taka wywrócona, fałszywa, zakłamana, podstępna. To zwróćmy uwagę, co Biblia mówi. Przewrotny człowiek. To i o mowę, i o postępowanie oczywiście tutaj chodzi. Przewrotny jest obrzydliwością dla Pana. Przewrotny jest obrzydliwością. Pan ma właśnie upodobanie w takiej prostocie, w szczerości i w otwartości, w takiej prostolinijności. To w tym Bóg ma upodobanie, a w takich zakłamaniach, zagmatwaniach i tak dalej brzydzi się tym Pan. Może jeszcze 8 rozdział, otwórzmy przypowieści, skoro mamy otwarte. 8 rozdział, 13 werset, przypomnijmy sobie. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Bóg tego nienawidzi. Człowiek, który kocha Boga, również tego się wystrzegać powinien i nienawidzieć. Bać się Pana to znaczy nienawidzieć tych rzeczy, złych postępków, przewrotnej mowy. Więc mamy tak wyraźnie w Słowie Bożym określone. I jeszcze jedna rzecz, to taki 20 punkt, który sobie zanotowałem, to jest plotkowanie, to jest takie gadulstwo, jak to się mówi, o wszystkim i o niczym. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 13. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 13. Mówi nam Słowo Boże tak. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Tak mówi apostoł Paweł, wyraża się bardzo prostymi i zrozumiałymi słowami, co się czasem właśnie gdzieś tam po domach ludzi wierzących właśnie dzieje. Jak tutaj było rozdział o wdowach, gdzie się zastanawiał i rozważane było właśnie, kto jest wdową, kogo wciągać na listę wdów, kogo nie i tak dalej. Ale mówi właśnie, aby uważać, że ściągają na siebie potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu. Nie tylko nic nie robią, lecz są gadatliwe, wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Więc bardzo wyraźnie położony nacisk jest tutaj właśnie na rozmowy. Bardzo wyraźny nacisk jest położony na wypowiedzi. Kiedy się spotykamy, to właśnie o czym rozmawiamy, w jaki sposób rozmawiamy, co wnosi moja rozmowa, co ona daje, jaką buduje atmosferę, jaką buduje poczucie wartości, jakie poczucie godności drugiego człowieka nie są moje właśnie wypowiedzi. To w kontekście Słowa Bożego naprawdę uważam, bracia i siostry, że powinniśmy się mocno zastanawiać. I tak jak wspomniałem, zachęcałem. Ja przez Słowo Boże osobiście bardzo mocno czuję się zachęcony, pobudzony. Pracuję nad tym, aby właśnie moja mowa była taką, jaką Pan Bóg chciałby widzieć. Taką, jak opisuje Słowo Boże. Widzę wiele jeszcze niedostatków, widzę jeszcze wiele braków, ale chcę z Bożą pomocą właśnie je eliminować i nad nimi pracować. To nie jest tak, że wszystko od razu i w każdym punkcie ich jest 20 parę, mówiłem do 30, kiedy je tam rozczłonkujemy, już nie wchodzimy w takie aż detale, ale tych 20 parę punktów myślę, że warto mieć na uwadze. One są tylko i wyłącznie związane z naszą mową, a nasze życie to nie tylko z mowy się, prawda, składa, to jest jeszcze cała masa innych rzeczy. Ja tylko tej jednej dziedzinie naszego życia tak się ostatnio bliżej przyjrzałem i tym z wami się dzisiaj dzielę, kończąc w zasadzie ten taki cykl rozważań na temat mowy. I na koniec chciałbym, abyśmy przeczytali, jaka mowa być powinna. Jesteśmy pouczeni na podstawie Słowa Bożego, czego powinniśmy unikać, od czego powinniśmy stronić, co powinniśmy ze swojej mowy wyeliminować, wyrzucić, co nie powinno być naszym udziałem. Tak wyraźnie mówi Słowo Boże. Więc jak powinna wyglądać nasza mowa? List do Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, rozdział trzeci. Przeczytamy werset 16 i 17. To słowa doskonale znane, ale zwróćmy uwagę właśnie, popatrzmy na nie pod kątem naszej mowy. Co te wersety mówią pod kątem naszej osobistej mowy, naszych wypowiedzi? Ja przyznam się, dopiero pierwszy raz przeczytałem pod takim właśnie, z takim nastawieniem, jak proponuję wam teraz. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. My widzimy, bracia i siostry, jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy stwierdzamy, że nasza mowa nie jest doskonała, że nasza mowa ma wady, uchybienia, powinniśmy nad tym pracować. Powinniśmy wejrzeć z Bożą pomocą do swojego serca i zobaczyć, czy nie nazbierały się gdzieś tam nasze, nie odłożyły się w naszym sercu jakieś takie grzechy dokonane z udziałem naszego języka. Jeśli się znalazły, powinniśmy absolutnie wyznać je, prosić o przebaczenie Pana Boga, prosić o oczyszczenie krwią Pana Jezusa, prosić, aby dał nam właśnie też siłę, mądrość, aby ta nasza mowa była inną mową. I powinniśmy dążyć do tego, żeby tą złą mową, mowę niewłaściwą, tam gdzie upadaliśmy, tam gdzie nam nie wyszło, żeby to zastąpić mową dobrą, mową właściwą. Ale jak to zrobić? Więc Słowo Boże daje nam wskazówki, wspaniałe wskazówki. Wcześniej cytowałem fragment z Ewangelii Mateusza, ale ten, który mówił, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. Parę wersetów wyżej tam było napisane, że z obfitości serca mówią ludzkie usta. Więc kiedy ta mowa jest zła, to znaczy, że w sercu nie dzieje się dobrze. Kiedy wyrazy wychodzą złe, to znaczy, że moje serce jest chore. To znaczy, że w sercu jest jakaś zgnilizna, coś, co później i tak znajduje uzewnętrznienie, coś, co należy naprawić. Coś, nad czym należy się zatrzymać i zastanowić i prosić Pana Boga o pomoc. Jeśli moje słowa są złe, jeśli mowa moja jest zła, jeśli mowa moja nie spełnia tych Bożych kryteriów, to znaczy coś jest nie tak. Z obfitości serca mówią usta. Zobaczmy, werset 16 z listu do Kolosan mówi: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Więc tu jest bardzo cenna wskazówka. Napełniać się Słowem Bożym. Zrobić wszystko, jak najwięcej, aby tego Słowa Bożego mieszkało w naszych sercach. Wiecie, jaka nasza mowa będzie? No taka, jak ten werset opisuje. Kiedy Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie, to będziemy we wszelkiej mądrości nauczali, napominali jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Będziemy wypowiadali, będziemy wyśpiewywali wdzięczność dla Boga. Będziemy opowiadać Jego chwałę, opowiadać o Jego łasce, o Jego miłosierdziu. Kiedy my będziemy wypełnieni Słowem Chrystusowym. Więc tu powinniśmy pracować nad tym. Kiedy chcemy naszą mowę poprawić, jak najwięcej słowa Chrystusowego. I werset 17. Zwróćmy uwagę. I wszystko, cokolwiek czynicie, zwróćmy uwagę, co jest na pierwszym miejscu napisane? W słowie lub w uczynku, bracia i siostry. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Zwróćmy uwagę, jakie Boże Słowo przed nami stawia cele. Pan Bóg pragnie, abyśmy wszyscy, tak jak jesteśmy tutaj na tym miejscu, wszyscy wierzący, którzy czytają Słowo Boże, aby nasza mowa taka była i takie nasze uczynki, w słowie lub w uczynku, abyśmy we wszystkim dziękowali Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa, wszystko czynili w Jego imieniu. Więc powinienem zadać sobie to pytanie, czy moja mowa jest też właśnie, realizuje się ten 17 werset w moim życiu, czy wszystko cokolwiek mówię, czy nie w imieniu Pana Jezusa, czy nie byłoby mi wstyd, czy nie będzie mi wstyd, kiedy Pan Jezus mnie o takie czy o inne słowa kiedyś zapyta. 4 rozdział listu do Kolosan, ten sam list, 6 werset mówi o naszej mowie. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Zwróćmy uwagę, mowa chrześcijanina, mowa dziecka Bożego, to nie ten, który krzyczy, który się spiera, który używa słów nieprzyzwoitych i tak dalej, obraźliwych, ale to ten, który mówi w sposób uprzejmy. Mowa wasza niech będzie zawsze, uprzejma. Jeszcze co? Zaprawiona solą. Ta sól to jest, tak rozumiem, myślę, że często spotykane taka jest interpretacja właśnie, takie zaprawienie właśnie Słowem Bożym, zaprawienie takim dobrym słowem, żeby innym ludziom właśnie niosło to pokój, niosło taką nadzieję, niosło radość. Może nie w tym danym momencie, może nie są w stanie zrozumieć, ale jest na to również wskazówka w 4 rozdziale listu do Efezjan. Wróćmy do listu do Efezjan i teraz dopowiem. Doczytam werset do końca, 29. Wtedy przeczytałem tylko jego pierwszą część, kiedy mówiłem o nieprzyzwoitych słowach. A teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą drugą część, bardziej rozbudowaną tego wersetu, bo on mówi, jakie słowa powinny wychodzić. 4 rozdział listu do Efezjan, 29 werset. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, i teraz zwróćmy uwagę, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. To ja myślę, że to jest właśnie ta sól, to jest to zaprawianie właśnie solą swoich wypowiedzi, żeby mogło przynieść błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Żeby mogło coś wnieść w życie drugiego człowieka. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale niech wychodzi tylko dobre, które może co? Budować, mówi Słowo Boże. Niech wychodzi słowo, które może budować, a nie kogoś niszczyć, nie kogoś rujnować, nie kogoś dołować, nie kogoś oskarżać, nie kogoś oceniać, potępiać i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże mówi nie. Niech wychodzi z ust twoich słowo, które będzie budować. A przyjdzie czas, a może przyjdzie, kiedy zajdzie potrzeba, przyniesie błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Przypomnij się. I myślę, że nie jedno świadectwo też i moglibyśmy przytoczyć, bądź słyszeliśmy właśnie, kiedy mówiąc komuś, kto nie wydawał się zainteresowany, a jednak gdzieś kiedyś do tego słowa się w swoim życiu odniósł, gdzieś coś się przypomniało, w jakiejś okoliczności życia, w jakiejś sytuacji i stało się dla niego błogosławieństwem, i stało się dla niego pomocą, i stało się ratunkiem. Bracia i siostry, więc w takich kilkudziesięciu punktach tym się chciałem z wami podzielić, żebyśmy wspólnie zobaczyli, przyjrzeli się, może pewne rzeczy przypomnieli, może odświeżyli, a może dopiero przejrzeli na oczy właśnie patrząc do Słowa Bożego pod kątem właśnie naszej indywidualnej mowy, jaka ona jest, żebyśmy odnieśli, porównali ją do swojej mowy, do swoich wypowiedzi, poszukali z Bożą pomocą, gdzie uchybiamy jeszcze, abyśmy eliminowali z Bożą pomocą to, co jest niewłaściwe i szli w tym kierunku, którym Słowo Boże nam mówi, do którego nas Słowo Boże zachęca, do którego nas wzywa, do którego nas obliguje, jaka mowa nasza być powinna. Miła, uprzejma, zaprawiona solą, budująca i tak dalej, i tak dalej. Niech nam Pan Bóg wszystkim dopomoże. Niech nas Pan Bóg wszystkich błogosławi. Ja życzę każdemu z nas, abyśmy właśnie te Boże standardy w swoim życiu wprowadzali w czyn, w taki praktyczny czyn, żeby to nie była tylko teoria, którą poznajemy na kolejnym nabożeństwie. Posłuchaliśmy Słowa Bożego, zgadzamy się, bo co mamy się nie zgadzać, to jest Słowo Boże, czytamy Słowo Boże, tak ono mówi, no ale jak to potem, jakie znajduje to potem odniesienie do naszego życia, to jest tak naprawdę najistotniejsza rzecz. Więc chciałbym, abyśmy poprosili Pana Boga również o tą Bożą łaskę, o to Boże światło dla naszego życia, a też i o tą mądrość, abyśmy umieli posługiwać się we właściwy sposób tym wspaniałym darem, jaki jest mowa, tym naprawdę wspaniałym darem, jaki jest mowa, abyśmy go wykorzystywali dla Bożej chwały, abyśmy właśnie realizowali to, co Słowo Boże nam mówi i czego Pan Bóg od nas oczekuje. Niech Bogu płynie chwała, a my skłonimy nasze kolana. Będziemy się modlić, dziękując też za dzisiejsze zgromadzenie i poruszając się w ręce naszego Pana.